Drodzy bracia, mili siostry, drodzy przyjaciele i wy, którzy może czujecie się wśród nas jak Moabici. Witam was serdecznie, pokój wam, bo zdaję sobie sprawę, że mimo że nasza społeczność się tutaj już kończy, nie jesteśmy w stanie przywitać się ze wszystkimi, dlatego chciałbym was ogólnie przywitać. To nie pomyłka, że powiedziałem Moabici. Zorientujecie się dlaczego w trakcie naszych rozważań. Zanim do tych rozważań przejdziemy, chciałbym przekazać wam, braterstwo, serdeczne pozdrowienia od zgromadzenia w Krakowie. Bracia i siostry prosili o to, aby przekazać wam uczucia miłości bratniej, a także od jednej z sióstr, której też obiecałem, że przekażę pozdrowienia. Siostra co prawda mieszka aż w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale jest naszą siostrą z naszego zboru, utrzymuje z nami kontakt, stara się być, kiedy tylko może, i prosiła, aby tutaj na tej społeczności, jeśli będę miał okazję, żeby również przekazać od niej pozdrowienia. Siostra nazywa się Maria Konat i mieszka w Ostrowcu i również was, braterstwo, pozdrawia. Temat, którym chciałbym się z wami podzielić, zaczerpnąłem ze Starego Testamentu, podobnie jak poprzedni, który słyszeliśmy, z Księgi Rut. Nazwałem go Cztery wybrane lekcje z Księgi Rut. Drodzy braterstwo, zastanawiacie się może, jak ten temat łączy się z tematem naszej konwencji, z wersetem przewodnim. Nasza historia z Księgi Rut opowiada o wielkim zaufaniu do Boga i o tym, że gdy wydaje się, że nie ma szans, to On jest szansą, On jest pomocą dla nas, jeśli tylko szczerze zapragniemy powrócić do Niego i do Jego ludu. Na Boga możemy zawsze liczyć, możemy Mu powierzać nasze trudności, nasze zmartwienia. Jeśli podejmujemy w życiu dobre decyzje, które służą naszemu zbliżeniu się do Boga, szukaniu Go i wypełnianiu Jego woli, to i Pan Bóg zbliża się do nas i z czułością pochyla się nad naszym losem. Tak jak już słyszeliśmy dzisiaj werset z listu świętego Jakuba, gdzie apostoł pisze: zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Pragnienie i chęć z naszej strony wyzwala również działanie ze strony Pana Boga. Odpowiedzią Pana Boga na spełnianie Jego prawa było błogosławieństwo. Gdy Go prosimy i przedstawiamy Mu pragnienia naszego serca, On może sprawić, że otrzymujemy nawet więcej, niż Go prosimy. Ważne jest tylko to, czy jest w nas pragnienie, by wybierać w życiu dobre, Boże kierunki i podejmować dobre, wynikające z posłuszeństwa i zrozumienia Pana Boga decyzje. Gdybyście obudzili mnie o północy i spytali, gdzie w Starym Testamencie znajduje się Księga Rut, obiecuję wam, że musiałbym się trochę zastanowić. Rzadko zaglądamy do tej księgi, dlatego dla tych, którzy może niedokładnie wiedzą, gdzie tej księgi szukać, powiem, że znajduje się ona między Księgą Sędziów a pierwszą Księgą Samuelową. Często, będąc na kursach z młodzieżą, śmieszyło mnie trochę, jak kto pierwszy znalazł, mówił, która to strona w nowym przekładzie. Jeśli ktoś się tym interesuje, strona 292 w nowym przekładzie Biblii. Ponieważ, tak jak powiedziałem, rzadko zaglądamy do tej księgi, przygotowałem dla was, braterstwo, krótkie dziesięciopunktowe streszczenie, o czym tam jest w tej księdze, co tam czytamy. Myślę, że większość z Was uczyła się tej historii na szkółkach, na kursach biblijnych, a mnie do tych rozważań zainspirowała społeczność zebrania młodzieżowego w Poznaniu kilka lat temu, gdzie też nad tą księgą się zastanawialiśmy. I lekcje, które wyciągnęliśmy z tej historii, które otworzyły troszkę moje oczy na tą historię, były na tyle ciekawe, że postanowiłem, że jeśli będę miał kiedyś okazję, spróbuję się kilkoma z tych lekcji podzielić. Na dziś wybrałem 4 lekcje. Nie będą to lekcje symboliczne, ale lekcje, które o tym może porozmawiamy kiedyś w przyszłości. Natomiast będą to lekcje, które spróbuję przenieść na nasze życie, na sytuacje, z którymi spotykamy się na co dzień w naszym życiu, w naszych zborach, decyzje, jakie podejmujemy. Krótkie streszczenie. Punkt 1. W czasach sędziów panuje w ziemi Izraela głód. Punkt 2. Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego, małżeństwo Elimelech i Noemi oraz synowie Machlon i Kilion decydują się osiąść jako przybysze na polach moabskich na wschód od Morza Martwego. Punkt 3. Po jakimś czasie na obcej ziemi rozgrywa się rodzinny dramat. Umiera Elimelech, a synowie Machlon i Kilion biorą sobie za żony Moabitki. Punkt 4. Po około 10 latach Machlon i Kilion również umierają. Pozostaje ich osierocona matka Noemi i jej dwie synowe Moabitki, Rut i Orpa. Punkt 5. Po upływie pewnego czasu docierają do Noemi wieści, że Pan ujmuje się za swym ludem i daje mu chleb. Ta informacja jest dla Noemi zachętą do powrotu do Betlejemu, do ziemi Izraela. Punkt 6. Rozstanie z Orpą i powrót do Betlejemu wraz z Rut. Tu w Betlejem Noemi stwierdza, że to ręka Pana zwróciła się przeciw niej i że powinna nazywać się Mara, gorzkość. Punkt 7. Rut według zwyczaju poszła zbierać kłosy na polu tego, w którego oczach znajdzie łaskę. I trafia na pole zamożnego i szczodrego człowieka Boaza. Efekty pracy Rut zaskakują jej teściową. Punkt 8. Noemi radzi swej synowej, by ułożyła się u nóg śpiącego Boaza. Chce w ten sposób być może delikatnie przypomnieć Boazowi o obowiązku wynikającym z prawa lewiratu. Punkt 9. naszej historii. Boaz jako jeden z najbliższych wykupicieli decyduje, że jeśli inny, jeszcze bliższy krewny nie zechce wykupić pola po zmarłym Elimelechu i pojąć Rut Moabitki za żonę, on tego dokona i stanie się wykupicielem. Punkt 10. Po zawarciu w bramie miejskiej ugody z krewnym, Boaz pojmuje za żonę Rut Moabitkę, która rodzi Obeda, który był ojcem Isajego i dziadkiem Dawida. Przypomnieliśmy sobie pokrótce historię. Cztery lekcje, cztery tematy, którymi chciałbym się z Wami, braterstwo, podzielić. Pierwszym z nich jest emigracja. Plusy, minusy, nasze własne życiowe decyzje. Spróbujmy wymienić najpierw plusy. Niewątpliwy plus – poprawa sytuacji materialnej rodziny, komfortu życia, nadzieje pozyskania szczęścia, dostatku i niezależności. Plus ze znakiem zapytania. Nie wiem, czy można go wymienić wśród plusów. To oddalenie od restrykcyjnego prawa zakonu, swoboda w postępowaniu. Wszystko wolno, bo tutaj wszyscy tak robią i nikomu nie będę rzucał się w oczy. Nikt nie będzie mnie oskarżał, że robię coś wbrew zakonowi. Czy wychodząc z ziemi izraelskiej, rodzina Elimelecha mogła tak myśleć? Tego nie wiemy na pewno. Być może w ich głowie takie myśli zagościły. Jeśli nie, to pewnie przy zmartwychwstaniu będę musiał przeprosić Elimelecha i jego rodzinę za takie posądzenie. Być może nie myśleli tak wcale. Jakie minusy emigracji? Niewątpliwym minusem to jest oddalenie od swojej rodziny i ludu. Oddalenie od prawa zakonu, od zgromadzenia wierzących, a przez to luźniejszy kontakt z Bogiem Izraela. Wyjście z obszaru, którym mimo wszystko Pan Bóg obiecał się w szczególny sposób interesować. Jak czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 11, w wersecie 12 i 13, czytamy, że ziemia Izraela nie miała być taka jak ziemia egipska, skąd Bóg ich wyprowadził, ale, werset 11, lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu, jest to ziemia, o którą Pan, Bóg Twój się troszczy, stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga Twego, od początku roku aż do końca roku. Miało być tak jednak tylko wtedy, czytamy o tym w następnym, 13 wersecie, gdy lud Izraela słuchał przykazań Najwyższego, miłował go, służył mu z całego serca i z całej duszy. Werset 13. A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego i służąc mu z całego serca swego i z całej swojej duszy, tylko wtedy będzie błogosławieństwo. Jeśli działo się w Izraelu inaczej, jeśli w ziemi Izraela panował głód, tak jak czytamy w tej historii, jaki wniosek należało w pierwszej kolejności wyciągnąć? Czy to z Bogiem Izraela było może coś nie tak? Czy to Najwyższy oszukał swój wybrany lud? Nie, na pewno tak nie powiemy. Pierwszym wnioskiem, jaki należało wyciągnąć, to taki, że może to my w czymś zawiniliśmy. Może my coś robimy nie tak. Nie tak, jak powinniśmy. I Pan Bóg nie daje z tego powodu błogosławieństwa, które obiecał, ale również też czegoś oczekiwał w zamian od ludu. Może więc decyzja Elimelecha i Noemi była swego rodzaju ucieczką przed konsekwencjami łamania przymierza przez naród, w tym również i przez ich samych. Ciąg dalszy minusów to status i piętno obcego i przybysza. Tęsknota za bliskimi, rodziną, brak nadziei na bezinteresowne wsparcie w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy coś pójdzie nie tak. A w przypadku Noemi i jej rodziny nie tak poszło prawie wszystko. Bo umarli Elimelech, Mahlon, Kilion. Noemi pozostaje sama, jedynie z dwoma synowymi Moabitkami. Znaczącym minusem jest tu też dyskomfort powrotu jako przegranego, jako bankruta z emigracji, tak jak powróciła Noemi. Przenosząc tą historię na nasze czasy i aspekt emigracji, czy decyzje o emigracji zdarzają się również w naszych czasach, wśród nas? Myślę, braterstwo, że bardzo często to obserwujemy. Jaki mamy do nich stosunek? Uważamy zapewne, że wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, że stanowimy jeden organizm, jak to opisywał apostoł święty Paweł. Ale na przykład wyjazd naszych bliskich znajomych, planowanie wyjazdu przez cenionego starszego naszego zboru, który to zbór być może bez tego starszego nie może przetrwać, to nas mocno smuci. Jest to jakaś wyrwa w naszym otoczeniu. Pytanie, jakie mi się nasunęło, to czy jest możliwa emigracja bez opuszczania kraju, bez opuszczania miejsca zamieszkania? Oczywiście, że jest. Wybieramy czasem szkołę, wybieramy czasem pracę, wybieramy czasem karierę zawodową z dala od swojego ludu, od znajomych, przyjaciół, może również od braci i zboru. Zapewne tak się zdarza i to wcale nierzadko. Czasem też zdarza się tak, że ktoś z braci, kto mieszka zaledwie kilka ulic od nas, z jakiegoś powodu wybiera wewnętrzną emigrację. Uznaje, że najlepsze rozwiązanie to odsunięcie się od społeczności i albo pozostaje samotnym, albo może zdarza się tak, że chce poszukać jakichś innych ludzi, z którymi, jak uważa, będzie mu bardziej po drodze. Czasem ktoś decyduje się na tak zwane mieszane małżeństwo i bywa tak, że zupełnie znika z horyzontu. A bywa też inaczej. W kontekście rozważania w naszym życiu jakiejkolwiek z form emigracji wydaje się konieczne bardzo głębokie zastanowienie. Może się zdarzyć, że to właśnie ty, bracie, czy ty, siostro, albo może i ja sam, w pewnym momencie życia stwierdzimy, że właśnie takie rozwiązanie jest jedynym wartym uwagi i będzie to rozwiązanie wszystkich naszych problemów, tak jak w pewnym momencie stwierdził Elimelech i Noemi. Podejmując decyzję, dokładnie się zastanówmy i odpowiedzmy sobie na kilka pytań. Na przykład, czy dostrzegamy wartość zamieszkania w swoim kraju? Tak jako w państwie, ale także, czy dostrzegamy wartość bycia w społeczności wierzących? Wierzących ludzi, w której teraz jesteśmy. Czy dostrzegamy tą łaskę i tą wartość? Jakie podstawowe warunki uważamy za konieczne i priorytetowe do spełnienia, by nie myśleć o emigracji z kraju, czy też o przeprowadzce w inne miejsce na nasze symboliczne pole moabskie? Zauważmy, że w przypadku Elimelecha być może zagrożone były biologiczne podstawy egzystencji jego rodziny. Oczywiście w jego subiektywnym przekonaniu, bo zapewne nie wszyscy Żydzi opuścili wówczas swoją ziemię. Wielu z nich pozostało. Najwyraźniej uznali, że pomimo głodu i pomimo trudności może warto jakiś czas z tego powodu pocierpieć życie w gorszych warunkach. Analogicznie, nie wszyscy przecież opuścili nasz kraj. Nawet jeśli wielu twierdzi, że nie da się w nim żyć, pamiętajmy, że nasza ocena zawsze będzie oceną subiektywną, a cały proces decyzyjny odbywa się w naszej głowie i zależy od wielu czynników. Między innymi od naszego duchowego stanu, od stanu naszego ukorzenienia w miejscu, gdzie przebywamy. Będąc w podobnych warunkach, niektórzy stwierdzą, nie da się tu żyć i wyjadą. A inni może powiedzą, że jest im tu mimo wszystko znośnie i nie chcą nigdzie się udawać, że czują tutaj błogosławieństwo Pana Boga. Czy na przykład bierzemy pod uwagę, że gdy zamierzamy pojechać w nieznane, coś może się jednak nie udać? Czy wtedy powrót do kraju, do miejscowości jako wielkiego przegranego jest łatwy? Oczywiście, że ani łatwy, ani przyjemny. Ale jeśli będzie to tak, jak w przypadku Noemi z naszej historii, schronienie się pod skrzydła Boga, jest to warte każdego upokorzenia. Dlatego zawsze warto wrócić. Dlatego jeśli ktokolwiek z nas wyjechał na obczyznę i coś poszło nie tak, pamiętajcie, że tu jest wasz dom. Pamiętajcie, że tutaj zawsze możecie wrócić. Nawet jeśli jest odrobina wstydu, nawet jeśli jest odrobina upokorzenia, tu jest wasz dom. My tu na was czekamy. Kochani bracia i siostry, czy wśród nas budujemy jakieś mechanizmy, które są dla nas magnesami, które będą na nas oddziaływać i będą nas przyciągać, będą nas spajać i sprawiają, że nie będziemy chcieli nigdzie wyjeżdżać? Niekoniecznie mówimy tu o sferze li tylko materialnej, ale także o autentycznej bliskości w naszych zgromadzeniach, w naszych rodzinach. Może jest tak, że stajemy się dla siebie coraz bardziej obojętni, oddaleni, obcy i przez to tworzymy dodatkowe warunki, które sprzyjają decyzji o emigracji? Warto się nad tym zastanowić. Warto pomyśleć o tym, jak sprawić, by wszyscy ci, których lubimy, cenimy i których uważamy za naszych przyjaciół, za naszych braci w Chrystusie, nie chcieli nas opuszczać. By czuli tak silne więzi, że ich dewizą będzie powiedzenie: może kromka chleba mniej, ale za to bliżej braci, bliżej zboru, bo to jest rzeczą ważną, to jest rzeczą priorytetową. Jest to dobry wyznacznik postępowania, dlatego że odzwierciedla wartości, które są naprawdę dla nas ważne. Oczywiście nie chcę tutaj z tego miejsca potępiać nikogo, kto podjął w swoim życiu taką czy inną decyzję. Każdy przypadek jest indywidualny, każda sytuacja życiowa jest inna. I być może czasem naprawdę nie ma innego wyjścia. Być może czasem jest to jedyny ratunek. Chcę jednak, byśmy zawsze dobrze się zastanowili, jakie mamy w naszym życiu priorytety. Jakie mamy argumenty za i czy wyjścia naprawdę nie ma, czy tylko tak nam się wydaje. Czy tylko to jest nasze wewnętrzne przekonanie naszego umysłu, albo może jakiś rodzaj obrażenia się na społeczność, na braci. Warto, żebyśmy na te pytania sobie zadali odpowiedź, zanim podejmiemy ważne życiowe decyzje, które nie zawsze muszą być dla nas decyzjami dobrymi. Drugi temat, drugi aspekt, który znajdujemy w księdze Rut, to dobroczynność. Jak dziś możemy pomagać innym? Temat na dzisiejsze czasy bardzo trudny, bo wszystko stoi na głowie. Nic nie jest oczywiste. Często jesteśmy okłamywani, skłania się nas do wierzenia iluzji, że może czyjaś sytuacja jest dużo trudniejsza niż nasza własna. Spójrzmy na przykład Boaza. Jak on pomaga? Skąd Rut Moabitka miała prawo znaleźć się na obcym polu? Możemy zauważyć, że Boaz wychodzi ponad standardy przepisane prawem zakonu. Jakie to były standardy? Możemy znaleźć kilka podobnych zapisów Tory, do których tutaj ta sytuacja z tej historii bardzo dobrze pasuje. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 9 werset. A gdy będziecie żąć zboże w waszej ziemi, nie będziesz żął do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Ciekawy jest także zapis z piątej księgi Mojżeszowej, z rozdziału 24, 19 werset, mówiący o tym, by nie wracać po zapomniany snop na pole, który miał pozostać dla obcego i przybysza oraz sieroty i wdowy. Taka forma, że ktoś mógł wejść na pole czy do winnicy, nawet pod nieobecność właściciela, pożywić się tym, co zostało, nie była upokarzająca. To ważna wskazówka. Inny zapis i dodatkowo ważna wskazówka dla nas mówi o wspomożeniu brata, który zubożał. Trzecia Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, wersety 35 i 36. Jeśli zubożeje twój brat i podupadnie, to ty go wspomożesz na równi z obcym, przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie. Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie. Zauważmy, jaki nacisk kładzie Pan Bóg na kwestię opieki nad tymi, którzy są biedni, którzy podupadli z jakiegoś powodu. Pan Bóg jest Bogiem miłości i pokoju, jak o nim czytamy. Jest Bogiem wrażliwym na krzywdę i nieszczęście. Boaz pomaga właśnie takiej osobie, która nie była dla niego anonimowa, którą poznał i dowiedział się, kim jest. Znał jej rodzinę, poznał jej sytuację. Boaz możemy powiedzieć, że uczynił coś w rodzaju dania wędki. Pomógł, by przy odrobinie wysiłku ród Moabitka mogła przetrwać. Mogła, jak to byśmy powiedzieli, odbić się od dna, ale uczynił to bez naruszania godności osoby potrzebującej. To nie była typowa jałmużna. Boże uregulowania dbają o to, by pomagając innym, nie lekceważyć ich godności i w żaden sposób nie poniżać. Czy sposób postępowania Boaza znajduje jakieś przełożenie na nasze czasy? Jakie lekcje my możemy dzisiaj wyciągnąć i czerpać z tej historii? Jak dziś znaleźć kompromis pomiędzy trzema rozwiązaniami, jakie wydają się w tej sytuacji możliwe? Pierwsze rozwiązanie, dość brutalne, idź do pomocy społecznej, bo tam idą moje podatki. Jest to rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, wspomożenie kogoś anonimowego przysłowiową złotówką na bułkę. Nawet jeśli nie mamy żadnej pewności, co dokładnie stanie się z naszą złotówką. Trzecie rozwiązanie, bardziej kompleksowe, wymagające więcej zaangażowania z naszej strony, to danie wędki potrzebującemu, czyli rozwiązanie najbardziej długofalowe, które najbardziej pomaga i działa najdłużej w życiu osoby, która taką pomoc otrzymuje. Czy mamy możliwości, by komuś pomóc? Z pewnością mamy. To, czego nam bardzo często brak, to przekonanie o realnej potrzebie pomocy. Nie lubimy, gdy ktoś nas okłamuje, wtedy się blokujemy. Ja się blokuję, gdy wyczuwam, że po drugiej stronie nie ma szczerości, że jest kłamstwo. Na kartach Nowego Testamentu na temat pomocy innym również pojawia się, temat pomocy innym również bardzo często się pojawia. Przeczytajmy kilka miejsc. Dzieje Apostolskie, rozdział 11, wersety 29 i 30. Wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei. Co też uczynili, przesławszy ją starszym przez Barnabę i Saula. List do Rzymian, rozdział 15, wersety 25 i 26. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych, pisze apostoł Paweł. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Drugi Koryntian, rozdział 9, werset 1. Zbyteczną zaś rzeczą bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. List Jakuba, rozdział 2, wersety 15 i 16. Jeśli brat albo siostra nie mają w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Jakie wnioski wyciągamy z powyższych wskazówek? Jakie zasady dobroczynności chcielibyśmy przyjąć na swój własny użytek? Powyższe cytaty pokazują, że pomoc nie była skierowana poza społeczność wierzących, świętych. To oczywiście nie wyklucza pomagania wszystkim innym ludziom, jeśli dostrzegamy potrzebę i potrafimy udzielić takiej pomocy. Najbardziej skuteczna pomoc jest wówczas, gdy jak Boaz pomagamy osobie znajomej, gdy znamy jej sytuację. Zdaje się, że bardzo łatwo przychodzi nam pomaganie, gdy obiektem pomocy jest ktoś nam bliski, brat lub siostra ze zboru, czy nawet nasz bliski sąsiad, gdy na przykład wiemy, że spalił mu się dom. To wzbudza nasze współczucie. Tak, jak nie była anonimową pomoc dla Igorka. Widziałem, że ta skrzynka się napełnia, braterstwo. I my to praktykujemy wśród nas, że nie pomagamy osobom anonimowym, tylko tym, których znamy, którzy są gdzieś w naszych zborach. Swego czasu w krakowskim MPK była akcja informacyjna pod hasłem Wiem, komu pomagam. Chodziło o to, by nie pomagać osobom nieznajomym i przypadkowym, na przykład nie dawać pieniędzy żebrzącym dzieciom. Ktoś spyta, nie pomóc dzieciom? Dlaczego? Dlatego, że nieumiejętnie skierowaną pomocą możemy w tak zwanej dobrej wierze zaszkodzić, na przykład wspierając jakiś przestępczy proceder, który czerpie zyski, bazując na naszej dobroci serca i łatwowierności. Kochani braterstwo, dzisiejszy świat to nie jest łatwe miejsce do życia. To nie jest łatwe miejsce do podejmowania decyzji. Warto mieć otwarte oczy dla wszystkich, którzy są w potrzebie, ale warto też kierować się pewnymi zasadami. Na przykład pomagam znajomym. Kanapka tak, pieniądze nie. Gdy ktoś mówi, że jest głodny, najłatwiejszą dla nas formą jest danie przysłowiowej złotówki. Ale czy to jest najlepsza forma? Może lepiej kupić bułkę, kupić obiad albo po prostu zrobić kanapkę, jeśli sytuacja ma miejsce blisko naszego domu. Wymaga to jednak od nas więcej zaangażowania, więcej wysiłku, więcej czasu. Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach musimy używać rozsądku i wiedzieć, kiedy powinniśmy się bardziej zaangażować. Pewien bliski mi brat opowiadał mi kiedyś historię, że jadąc kiedyś nocą pod Olkuszem pożyczył komuś zupełnie obcemu koło zapasowe ze swojego auta. Pożyczył to koło, by tamten człowiek mógł w nocy dojechać do swojego domu. Po kilku dniach koło zostało odwiezione z podziękowaniem. Naiwność? Może czasem właśnie tak trzeba zrobić. Pożyczyć i nie spodziewać się zwrotu, jak nakazuje nasz Pan. Zatem, czy czasem powinniśmy odmówić pomocy? W jakich sytuacjach? Myślę, że tak. Jeśli nasza pomoc miałaby być dla kogoś tak naprawdę uczynieniem mu krzywdy, pogłębieniem jego stanu upadku, czy pogłębieniem stanu życiowej bezradności. Czasem mamy do czynienia z sytuacjami chorobowymi. Są to niewątpliwie bardzo trudne sytuacje, bardzo trudne decyzje. W jaki sposób powinniśmy to zrobić, by odmówić komuś pomocy? Myślę, że bardzo grzecznie, ale też i stanowczo. Wersety, które przeczytaliśmy, sygnalizują nam i wskazują kierunek udzielania pomocy. Dbałość o swoich, dbałość o świętych. Znamy werset, że a jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego, pisze apostoł Paweł do Tymoteusza w pierwszym liście. Ale może nie zawsze doczytujemy ten sam rozdział jeszcze trochę poniżej. Werset 16, 5 rozdziału. Jeśli kto z wiernych ma w swej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami. Musimy pamiętać o tym, że to przede wszystkim na rodzinie spoczywa obowiązek pomagania innym członkom własnej rodziny. Naturalna kolej rzeczy jest taka, że nie sięgamy do kasy zborowej, kiedy jesteśmy w stanie pomóc siłami naszej własnej rodziny. Tak jest uczciwiej i zdrowiej. Jest to też dobre świadectwo wobec innych ludzi, gdy widzą kochające się, dbające o siebie i wspierające się rodziny, które kierują się zasadami Ewangelii. Skoro wspomnieliśmy o rodzinie, to przejdźmy do kolejnej, trzeciej lekcji z Księgi Rut. Noemi i Rut jako wzór relacji rodzinnych. Pomimo, że obu kobiet nie łączą więzy krwi, ani nawet więzy narodowe, stanowią one wzór relacji, jakich byśmy sobie życzyli w rodzinach. Pomiędzy matkami a córkami, nie wspominając już o czasem legendarnych relacjach teściowych i synowych, czy teściowych i zięciów. Patrząc szerzej i bardziej ogólnie, Noemi i Rut to wzór dobrych relacji rodzinnych. Rut oferuje Noemi atuty młodego wieku, siłę i energię, chęć do pracy, zaradność, także umiejętność uważnego wysłuchania i docenienia dobrej rady życiowej, która jest jej przekazywana. Noemi służy radą, doświadczeniem, zna życie i obyczaje Izraela. Pragnie dla swej synowej szczęścia i robi wszystko, by je swej synowej zapewnić. Co jest kluczem tak dobrych relacji? Myślę, że nic innego jak tylko miłość, szacunek, zaufanie, wzajemna troska, dobra komunikacja, a przede wszystkim wiara i wspólna chęć poznawania oczekiwań Boga Izraela. Jakie mamy obserwacje panujących dzisiaj relacji w rodzinach? Czy wyglądają one podobnie? Jakie wzorce są nam dostarczane? Od wielu lat wszelkimi sposobami i wszelkimi metodami, mówiąc kolokwialnie, wciska się nam poprzez telewizję, internet, literaturę, wzorce oparte na egoizmie, na agresji, na przemocy, na braku szacunku, nie tylko wobec rodziców, ale ogólnie wobec drugiego człowieka, który często jest przedstawiany jako zagrożenie dla naszej pozycji, dla naszych celów, a więc jest przedstawiany jako przeciwnik i konkurencja. Konkurencja, którą należy zwalczać. Wielu ludzi uważa, że współistnienie z innymi ludźmi to ustawiczna wojna. Stąd wypływa wiele zła, podejrzliwość, brak szczerości, brak współczucia, zazdrość, chęć szkodzenia. Pojawiło się nawet określenie wyścig szczurów, które miałoby odzwierciedlać relacje międzyludzkie dzisiejszego świata, w którym jedyną zasadą jest egoistyczne nastawienie na swój własny sukces. Zupełnie bez rozczulania się nad innymi, którzy stoją na drodze, którzy przeszkadzają, którzy są zawadą. Kto jednak choć trochę wniknął w relacje panujące wśród zwierząt, stwierdzi zapewne, że są one bardziej proste, brak w nich obłudy, egoizmu, brak w nich pychy, a każde działanie, nawet to, które nam ludziom z pozoru może się wydawać niehumanitarne, służy jakiemuś celowi i nie ma w nim bezsensownej agresji. Może więc szczury użyte do tego przykładu powinny się poczuć dotknięte takim posądzeniem? Ostatnio może przychodzi czas na odrobinę refleksji. Wydaje się, że tu i ówdzie zaczyna się mówić, że dość już wszechobecnej przemocy, egoizmu i znieczulicy. Że społeczeństwo nie chce już kształtować swoich dzieci według tych złych, pokrzywionych wzorców. Że czas już wrócić do dobrych zasad, które poszły w zapomnienie. Wyciąga się pewne wnioski z wielu patologicznych sytuacji, jakie się pojawiły. Czy to znaczy, że jako społeczeństwo mądrzejemy? Czy wyciągamy lekcje z popełnianych błędów? Trudno powiedzieć. Oby tak było. Ale może po prostu co bardziej światłe umysły dopadło przerażenie, gdy ujrzały w wyobraźni przyszłość takiej społeczności ludzkiej, takiej cywilizacji opartej na takich wartościach. Może dobrym rozwiązaniem, by coś przynajmniej wokół siebie, w bezpośrednim pobliżu siebie zmienić na lepsze, jest odcięcie się od źródeł, z których wypływa zło. Może warto zamiast na honorowym miejscu stawiać w domu odbiornik telewizyjny, rozważyć pozbycie się go? Może często myślimy, oj tam, przecież jestem rozsądny, jestem dorosły, Nie zaszkodzi mi przecież odrobinę mocniejszy film albo jakaś gra komputerowa przepojona agresją. Czy rzeczywiście nie zaszkodzi? Czy czasem nie jest tak, że przez nasze ramię nie podglądają naszych zachowań nasze dzieci? Całkiem bezwiednie przesiąkamy wzorcami, którymi po głębszym przemyśleniu nasz rozum mówi nie. Ton głosu, dobór słów, wszechobecne wulgaryzmy, z których może powoli przestajemy zdawać sobie sprawę, sposób zachowania się. Niestety kopiujemy to, co widzimy i słyszymy. Potem być może przenosimy to wszystko na wzajemne relacje z innymi ludźmi. Przenosimy to wszystko także do naszych rodzin. Czy nie zdarza nam się powiedzieć coś podniesionym głosem w naszej rodzinie? Jakie są następne etapy? Nie mówcie, co przychodzi wam do głowy. A przede wszystkim tak zwane dobrodziejstwa naszych czasów. Telewizja, internet, smartfony, gry i rozrywki dawkowane ponad miarę są ogromnym pożeraczem czasu. Jeśli już w inny sposób nie czynią spustoszenia, to pożerają nasz czas, który i dodatkowo izolują nas od siebie, izolują od siebie rodziny, sprawiają, że nie mamy czasu na rozmowy, na wzajemne wysłuchanie swoich codziennych kłopotów. Przestajemy mieć czas na bliskie więzi. Przestajemy mieć czas na rozmowę. Przestajemy mieć czas na komunikację pomiędzy sobą. I choć mieszkamy pod jednym dachem, coraz mniej o sobie wiemy. Coraz słabiej się rozumiemy. Kto wie, czy nie jest to najbardziej szkodliwy aspekt współczesnych pseudodobrodziejstw, z których tak często nie potrafimy z umiarem korzystać. Sami wiemy, jak trudno jest oderwać nasze dzieci od tych właśnie nowinek technologicznych, o których już mówi się, że nadużywane robią realne spustoszenie w mózgu dziecka. Fizycznie dezaktywują ważne obszary mózgu, blokują zrównoważony rozwój i czynią ze zdrowego dzieciaka osobę w pewien sposób ułomną i niezdolną w pełni normalnie funkcjonować w tak zwanym realnym świecie. Dużo się mówi o patologicznych relacjach społecznych. Dzieci dzisiaj nie potrafią bez agresji ze sobą rozmawiać. Czasy nie są łatwe. W każdym z nas jest masa nieodreagowanego stresu. Mamy sporo kłopotów w życiu. Czasem jesteśmy jak uzbrojone, tykające bomby. Złe wzorce, które do nas docierają, mogą stać się zapalnikiem powodującym eksplozję o wielkiej sile niszczenia. Stosując wzorce z filmów czy z gier, bardzo łatwo o słowa, którym nasz rozum często już po fakcie mówi nie. Bardzo łatwo coś popsuć, a tak trudno naprawić. Gdy coraz mniej rozmawiamy, gromadzimy, kumulujemy w sobie złość i agresję, wynikającą tak naprawdę z drobiazgów. Z małych, drobnych rzeczy, o których nie mamy kiedy na bieżąco sobie powiedzieć, bo na przykład pracujemy, a potem gapimy się w telewizor lub komputer, po pewnym czasie może się zdarzyć, że wybuchamy jak wulkan czy bomba. Siejemy wtedy spustoszenie, ranimy się nawzajem, ranimy nawet osoby, które bardzo kochamy. Oddalamy się od siebie, stając się coraz większymi wrogami. Gdzie więc szukać tych dobrych wzorców i sposobów zachowań w naszych własnych relacjach rodzinnych? Gdzie szukać rozwiązania dla naszych kłopotów? Odpowiedź padła tu już dzisiaj wielokrotnie i jest oczywista. Jeśli na bazie Biblii, na bazie dobrej księgi, która jest w naszych rękach, stwierdzamy, że ma ona ponadczasowe przesłanie. I uznajemy relację Noemi i Rut jako wzorcową, to tam właśnie szukajmy. W słowie naszego Boga, który, jak powiedzieliśmy, jest nam przedstawiany jako Bóg miłości i pokoju. Jeśli zasady przekazywane przez Boga miłości będą nam znane i będą nam bliskie, na pewno będziemy się zbliżać do takich relacji w naszych rodzinach. Do takich relacji, jakich On, Pan Bóg, od nas oczekuje. Będziemy chcieli szanować naszych bliskich, być dla nich oparciem i pomocą w starości. Będziemy w stanie do samego końca okazywać sobie miłość i życzliwość, nawet kosztem mniejszej dbałości o samych siebie. Boże Słowo od pierwszej do ostatniej strony uczy nas pokory i altruizmu. Słowo Boże pokazuje nam wzory, jak poświęcać się dla innych, z jakim nastawieniem im służyć, jak sprawiać, by w naszym otoczeniu pojawiało się dobro. Historia Noemi i Rut pokazuje, jak istotną sprawą jest przekazanie wiary w Boga własnej rodzinie i uzyskanie sytuacji, gdy kierujemy się takimi samymi zasadami i wyznacznikami w życiu. Zadanie trudne i odpowiedzialne, ale musimy podjąć trud jego wykonania, jeśli chcielibyśmy móc się dogadać w naszej rodzinie. Zauważmy też, z pewnością Rut Moabitka, a więc nie Izraelitka, mogła nie być wymarzoną synową dla Noemi. Noemi zapewne znała zasady i oczekiwała może, że jej synowie znajdą sobie żony wśród ludu Izraela, bo tak należało. Czy powrót z Moabu z taką synową nie mógł sprawić zawstydzenia u Noemi? Może, kochani, braterstwo, i nam czasem wydaje się, że córka lub syn mogli wybrać inaczej, mogli wybrać lepiej. Pragniemy przecież szczęścia naszych dzieci. I wiemy, bo mamy więcej życiowego doświadczenia, że niektóre z ich wyborów będą dla nich utrudnieniem w życiu. Będą dla nich może jarzmem, które będą musieli nieść przez całe życie. My o tym wiemy. Wiemy, jak się to czasami kończy. Ale wiedząc to, co wiemy, powinniśmy uszanować wybory naszych dorosłych dzieci. I ze swojej strony zrobić wszystko, co tylko możemy, by te wybory stały się dla nich mimo wszystko błogosławieństwem. Noemi, Izraelitka, potrafiła stać się dla Rut Moabitki jak matka i pokochała ją tak jak matka. Tak jak matka potrafiła i chciała przekazać swojej synowej wiarę w Boga Izraela, a więc to, co miała najdroższego i najcenniejszego. Tą postawą zaskarbiła sobie miłość ze strony Rut. Nic tak nie zjednuje ludzi, jak okazywane im miłość, szacunek, zaufanie, akceptacja. Niech to, kochani bracia i siostry, będzie dla nas lekcją, jakimi powinniśmy być teściowymi i teściami. Historia Noemi i Rut także poucza nas, jak obrócić w dobro, może czasem nie do końca dobre, wybory naszych córek i synów, które mogą być czasem dla nas trudne do zaakceptowania, ale to zupełnie nie jest powodem, by ich życie zamieniać w przysłowiowe piekło. Od postawy teściów i teściowych bardzo dużo zależy. I jest to ogromna szansa, by pokazać, jak w praktyce działa nasze chrześcijaństwo i Ewangelia, którymi się szczycimy. Ostatnia, czwarta lekcja. Już pora na nią. Rut i Boaz. Budowanie związku pomiędzy mężczyzną a kobietą. Gdy czytamy fragment o tym, jak to Rut za namową Noemi położyła się nocą u nóg Boaza na klepisku, być może mamy jakiś wewnętrzny opór. To wyglądało może trochę inaczej, niż byśmy sobie wyobrażali. Zapewne ślub Panu widziałby tą sytuację nieco inaczej. Takie jednak wówczas były czasy. Takie były zwyczaje Izraela. Myślę jednak, że możemy być pewni, że wtedy żadne ważne granice nie zostały przekroczone. Co zauważamy w tej historii? Zauważamy, że to kobieta wysyła tutaj pewien sygnał do mężczyzny. Boaz mógł zareagować na dwa sposoby. Albo zignorować i powiedzieć Rut Moabitce, aby pod osłoną nocy wracała tam, skąd przyszła, albo uczynić to, co właśnie uczynił w tej historii. Czyli poczuć się odpowiedzialnym za los tej kobiety. Poczuć się odpowiedzialnym i zobowiązać się, że zrobi wszystko, by legalnie pojąć ją za żonę, zapewniając jej byt i opiekę. Zadajemy sobie pytanie na dziś, na nasze czasy. Po czyjej stronie powinna być inicjatywa w dążeniu do zapoznania się i budowania trochę innego rodzaju relacji niż jedynie przyjacielskie? Może czasem jest tak, że zabraknie jakiegoś jednego słowa, jednego gestu, żeby, jak to mówimy, się dogadać. I są dwie osoby, które może pomyślą, tak, podoba mi się, ale dlaczego to ja mam coś mówić, coś sygnalizować? Może jest tak, że dana sytuacja, możliwość spotkania, szczerej rozmowy i wysłania tego sygnału już się nigdy nie powtórzy. I ludzie, dwoje ludzi pozostaje samych z poczuciem, że przecież mogło być inaczej. A może pojawia się ktoś inny, odważniejszy i powie to brakujące słowo. Ile takich historii znamy? Może sami coś podobnego też przeżyliśmy. To po prostu życie. Ono czasem pisze trudne dla nas scenariusze. Czy byłoby czymś nagannym, gdyby zdarzyło się tak, jak w tej historii, że to kobieta pierwsza okazała zainteresowanie mężczyźnie? Być może zastanawiamy się czasem nad tym. Naturalnie powiemy, że bardzo istotny jest sposób, w jaki taki sygnał przychylności zostanie wysłany. Poziom jego subtelności. Ale wiemy też, że każdy związek, a w perspektywie każde małżeństwo, opiera się przecież na pełnej zgodzie i pełnej woli po stronie dwóch osób. Wszelkie sytuacje wywierania presji, moim zdaniem, nigdy nie wróżą dobrze na przyszłość. Bo patrząc z innej strony, gdy może pojawia się w nas zbyt wiele odwagi i determinacji, czy w zabieganiu o drugą osobę są ramy i granice, których nie wolno nam przekroczyć? Przede wszystkim partner zdobyty jakąkolwiek formą przymuszenia, manipulacji, kłamstwa czy podstępu, zapewne nigdy nie będzie czuł się odpowiedzialny za związek, ani też później za małżeństwo i rodzinę. Zapewne nie będzie się identyfikował ze swą drugą połową, doklejoną jej lub jemu na siłę. Taki związek nie będzie szczęśliwy dla nikogo. Gdy przyjdą jakiekolwiek trudności, z pewnością zabraknie woli walki. Boaz z naszej historii poczuł się odpowiedzialny za Rut. Poczuł się odpowiedzialny, ponieważ chciał poczuć się odpowiedzialny. Taką podjął decyzję, mimo że to Rut Moabitka jakby pierwsza wykonała krok ku niemu. On dostrzegł piękne cechy w tej kobiecie i zapragnął zatroszczyć się o nią. Bez sygnału ze strony Rut scenariusz mógłby być całkiem inny. Jest oczywiste, że są granice zabiegania o drugą osobę i zapewne na podstawie Bożego Słowa dość dokładnie potrafimy i te granice określić. Dość dokładnie potrafimy je wyznaczyć. Nawet jeśli bardzo jednostronnie się zakochaliśmy i nie widzimy świata poza obiektem naszych uczuć, co często zdarza się w nastoletnim wieku, powinno być oczywiste, że są granice. I to nie będą tylko granice cielesnej bliskości, co jest najbardziej dla nas może oczywiste. I może często właśnie ten aspekt wysuwa nam się gdzieś na pierwszy plan. Ważne jest również to, by zawsze traktować się wzajemnie z poszanowaniem godności, osobistej wolności, z poszanowaniem prawa do wyboru i zawsze z poczuciem odpowiedzialności za to, co będzie później. Jakie będą konsekwencje naszego postępowania? To działa na każdym etapie związku. Zapoznawania się, narzeczeństwa i małżeństwa. Może małżeństwa szczególnie, bo zwykle ten etap trwa najdłużej. I to tu leży nasza największa odpowiedzialność. Ostatnia już króciutka lekcja, nazwijmy ją lekcją 4,5. Jakie jest nasze nastawienie do obcych? Czy do Moabitów odwiedzających społeczność chcemy być otwarci i życzliwi? Czy też wolimy się izolować? Czy też wolimy budować mury? Czy zależy nam, by ci obcy stawali się domownikami wiary, tak jak domowniczką wiary stała się Rut Moabitka? Kochani bracia i siostry, nie bójmy się Moabitów, którzy pojawiają się czasem wśród nas. Zapewniam was, że oni boją się nas dużo bardziej niż my ich. Zatroszczmy się o nich. Pokażmy im, kochani, naszego Boga. Pokażmy im, jak działa Ewangelia w naszym życiu. Nie bójmy się Moabitów. Amen.